Witajcie w napisach końcowych. Kontynuujemy omawianie tegorocznego E3. Za nami już ta pseudokonferencja EA. Dzisiaj w tym momencie będziemy omawiać konferencję Microsoftu. Konferencję naprawdę dużą, jeśli chodzi o ilość tytułów, o jakość, to zaraz sobie konkretnie poruszymy, które tytuły nam jakoś padły w oko i czy w ogóle. I konferencja, na której również poruszono pewne tematyki już sprzętowe, w przeciwieństwie do tego, co było na EA. Dla jasności możecie spodziewać oczywiście omówienia praktycznie każdej konferencji. Omówimy Bethesdę, omówimy również Ubisoft, omówimy Square Enix, no i będziecie, bo to pytanie wszystkim do ciebie, Adam, czy planujesz omawiać z Łukaszem Nintendo?
Tak, bo jak najbardziej.
No to Nintendo również będzie. Dla mnie Nintendo to jest po prostu tak bardzo obcy świat, to jest dla mnie tak inna bajka, więc spoko. Tak, to będziemy mieli wszystko. No dobra, to mieliśmy tutaj 60 gier pokazanych, niektóre oczywiście takim przelotem, że tak tylko, żeby podbić numerek, jak najbardziej. No ale musimy zacząć od Cyberpunku. No to jest Cyberpunk, prawdopodobnie był tym, na co szczególnie w Polsce wszyscy czekali najbardziej. Nie dostaliśmy żadnego gameplayu, ale na tym etapie wydaje się, że to nie było już tak potrzebne. Mieliśmy te godzinne gameplaye gdzieś tam wcześniej pokazywane od CD Projektu, więc były dwie tak naprawdę najmocniejsze rzeczy, jeśli chodzi o Cyberpunk. Pierwsza to oczywista, to jest Keanu Reeves, który jak wyszedł, to ja miałem osobiście tak, co się dzieje, co to za człowiek się nachyla na tym, Jezu, Keanu Reeves, i jeszcze go oczywiście złapali. No to może na tym się jeszcze chwilę otrzymamy przy Keanu Reevesie. Radek.
No ja byłem po... Ja, Radek, okay. Ty.
Chciałem do Radka, bo Radek już rozmawiał ze mną o Johnie Wicku i wyraził po prostu wszelką laurkę do Johna Wicka i ja do Keanu Reevesa, więc...
Boże, jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak Keanu Reeves się przez te wszystkie lata, gdzie jest w show biznesie, potrafi przykleić do tych wielkich zeitgeistów związanych z różnymi, wiesz, gałęziami kultury, już nie tylko filmu, nie? Ale wiesz, że jakby już na chwilę zaczął zanikać czy coś, to i tak wyjdzie w jakimś największym projekcie z czymś, co jest tak, wiesz, co będzie, wiesz, że będzie przez lata, tak jak było w Matrixie, wyskoczył, tak jak w Johnny Wicku, teraz się podczepił pod Cyberpunka, nie? Znaczy jego pewnie podczepili, bo to jest Keanu Reeves. Ale bardzo mi się podobało to, jak był naturalny przy tym. Wiesz, że mu tam zapłacili te kasy, żeby wyszedł i ten, ale nadal było widać, że to jest typ, który jest tak uroczy, tak nie potrafisz, wiesz, poznać po nim, żeby on był jakiś, wiesz, że robił to pod publiczkę, nie?
On nawet nie potrafi gwiazdożyć takim
obrażeniem. Nie, nie potrafi. Jedyną inną osobą, która by tak mogła zrobić, to byłby chyba tylko Tom Hanks, ale jego sobie tam nie wyobrażam, więc Keanu Reeves był idealny pod to, bo umówmy się, to, że Keanu Reeves będzie w grze i tam użyczy komuś, wiesz, głosu i swojej twarzy, no to nie jest jakieś wielkie wydarzenie. Szczególnie, że to nie jest postać grywalna, ani, wiesz, nic takiego, tylko jak...
NPC, z którym pewnie będziesz miał parę misji.
Tak, on jest akurat z tego papierowego, to jest ta postać dosyć tam istotna, znana, nie? Ten Johnny Silverhand, tak. Ale no tutaj będzie tym po prostu, którego tam popnie bohatera i do tego działania. I to nie byłoby takie wielkie coś, ale internet już podłapał, wiesz, że Keanu Reeves, ten uśmiech, ten cały show, który tam zrobił przez te kilka minut i wiesz, przez cały dzień nic innego nie było, że tam nieważne, co tam pokazali na tym E3, jakie rzeczy były, czy tam Doom, czy cokolwiek, nie było, że wszyscy Keanu Reeves i wiesz, i to wszyscy tego screena, że sięga po okulary, nie? I mówię, o matko, no to wygrał Microsoft naprawdę pięknie, znaczy CD Projekt pięknie wygrał.
Ale przy okazji ten, Microsoft rozbujał
tak,
konferencję.
Tak, oczywiście, no, ale no i cieszę się po prostu, kurczę, Keanu Reeves wraca, wiesz, do Cyberpunku, Johnny Mnemonic, Matrix i teraz Cyberpunk, no wszystkie najważniejsze rzeczy od, wiesz, ostatnich dwóch dekad ponad to bierze w nim udział Keanu Reeves i musiał tu być, no umówmy się. I też fajne, bo wiesz, że Keanu Reeves będzie dokładnie tak samo wyglądał w 2077, jak wygląda teraz. On się nie postarzeje o dzień i on będzie wtedy, wiemy, że on będzie wtedy, zobaczycie, no nie wiem, my nie zobaczymy pewnie, ale może ktoś zobaczy.
Ja miałem taką refleksję, dlatego że ja pamiętam, jak byłem w, zdaje się, 2007 czy 2006 w Lipsku na Games Convention i byłem na stoisku CD Projektu wtedy, jak promowali jeszcze pierwszego Wiedźmina i jak daleką drogę przeszli od tamtych czasów do dzisiaj. I to, jak sobie uświadomisz, jak gdzie byli wtedy i gdzie są teraz, no to jest niesamowita droga. Natomiast jeśli chodzi o sam występ Keanu Reevesa, to było niesamowite. Jak gdyby wyszedł jak obłąkany na tę scenę, jakby trochę chwiejąc się.
Jak zawsze.
You're breathtaking do wszystkich. I zaczął, i zaczął takim pełnym ekscytacji głosem mówić te takie ewidentnie kwestie marketingowe, które wykuł na pamięć, jakie podeszli do mnie ludzie z CD Projektu i mówili mi o tej niesamowitej grze z otwartym światem, z możliwością wyborów i rozwijającą się fabułą i tak... Keanu, czy ty w ogóle wiesz, co znaczą słowa, które wychodzą z twoich ust i tak... Ale nie wiem, jakoś to nie ma znaczenia, jak gdyby jego charyzma i prezencja na scenie, jak gdyby to kompletnie sprzedawały. Natomiast jeśli chodzi o... Wiesz co, to jest chyba dobry w ogóle wybór do tej roli, jak gdyby do tej postaci Keanu Reeves. Wydaje mi się, że będzie, pomijając memy, które w tej chwili się natworzą na punkcie tego i cały urok tej prezentacji taki troszeczkę... Nie chcę mówić z brzydkich słów, ale taki troszeczkę memogenny. To wydaje mi się, że on po prostu dobrą rolę odwali w samej grze, jak gdyby... I zresztą to, co widzieliśmy, tą jedną kwestię i to, jak zdejmuje te okulary i tak dalej, to wyglądało naprawdę dobrze. Jakby to nawet nie był Keanu Reeves, tylko po prostu jakiś model postaci wymyślony zupełnie od zera, to by wyglądało jako dobre przedstawienie tego bohatera.
Że Keanu Reeves wygląda jak stary Rockman, nie? To jest idealną ma twarz, szczególnie teraz. W ogóle on wyszedł, wiesz, dokładnie jak John Wick. Niezmieniona fryzura, nic, nie? Wchodzi John Wick i zapowiada ci Cyberpunka.
To jest jego stylowa dalej. Ale tak, właśnie a propos Johna Wicka, jak CD Projekt miał farta, że się z tym strzeli? Umówmy się, oni z tym Keanu Reevesem musieli pogadać, nie wiem, po Johnie Wicku jedynce? Żeby to teraz pokazać, żeby to teraz miało miejsce, jeżeli tyle robili tę grę. Zależy, jak istotną rolą będzie Johnny Silverhand w samej grze, ale zakładam, że to już musiało być dobrych parę lat temu.
Nie, no mogli go, wiesz, po jakimś czasie doczepić i po prostu zmienić model postaci.
Jeżeli ma mniejszą rolę, to tak, ale to cały czas na pewno nie było rzeczy z Johnem Wickiem 3, który dopiero co wyszedł. I to, że tak się to jakby zbiegło w czasie... No umówmy się, że znowu nie mogli mieć nad tym kontroli, bo nie mogli myśleć, że John Wick może wyjdzie dobrze, ale nie mieli pewności nigdy. A teraz jakby, że mamy tego Johna Wicka 3, który ma świetne recenzje, jest chyba najlepiej, nie jestem pewien, czy najlepiej, ale jest świetnie oceniany. Jest bliski $500 milionów w box office za film, który ile tam 50 milionów kosztował, czy coś koło tego. I wszyscy kochają Keanu Reevesa, który po prostu we wszystkich wywiadach jest uwielbiany i znajdziesz cię milion filmików na YouTubie w rodzaju Why Keanu Reeves is the nicest person on the planet, czy coś w tym rodzaju, nie? I po prostu jest teraz ten cały hype wokół Keanu Reevesa związany z Johnem Wickiem. To no, idealnie trafili po prostu. Na siłę rzeczy nie mogli przewidzieć, że to tak będzie grało, że John Wick... Wreszcie to było, żeby John Wick był klęską. Gdyby był kompletnym gównem, gdyby nikomu się nie podobał, nic nie zarobił i generalnie wszyscy cały czas mówili, jak Keanu Reeves właśnie sobie zamordował karierę. To przecież zupełnie inaczej wyglądało.
Keanu Reeves nie ładuje się do lipy, nie wciska też nikomu lipy. To jest... Wyobraź sobie, że... Ale popatrz na to, Keanu Reeves jest jeden z najbardziej cyberpunkowych osób na świecie, no, najbardziej związany z gatunkiem, nie? Tego, wiesz, o tym się zapomina, ale to mówię, to jest typ, który zagrał w adaptacji opowiadania Williama Gibsona, czyli Johnny Mnemoniku, który jest ojcem cyberpunku. Też się mocno kojarzy. No kurczę, jak ktoś oglądał, urodził się, dorastał w latach 90, to zna Johnnego Mnemonika, nie? To był ten film, gdzie tam gościa tym drutem pocieli i w ogóle się działy rzeczy. No i miał komputer w głowie, to była najfajniejsza rzecz, jaką sobie mógłbyś wyobrazić w latach 90, nie? Kurczę, przenosić informacje w głowie, ale super, przyszłość będzie taka fajna, 2003 rok, będę mógł, wiesz, grać w gry sobie w głowie, nie? Nie mogę. Ale to po pierwsze, no i po drugie ten Matrix, nie? Który też sprowadził Cyberpunk zupełnie na inny poziom, nie? I też rozwinął go w niebotyczny sposób. I mieliśmy tam tego Keanu Reevesa, który jest tym normalcem i tą twarz niezmienną cały czas, bo w którym filmie by nie zagrał Keanu Reeves, on zawsze wygląda jak Keanu Reeves. I dla mnie to jest strzał w dziesiątkę, to co zrobili Redzi, bo no nie mogę sobie wyobrazić kogoś lepszego w tym momencie, kogo możesz tam władować, nie?
No i druga sprawa to oczywiście Keanu Reeves nam ładnie zaprezentował datę wydania, czyli będzie to kwiecień 2020 rok. Z jednej strony wcześniej, bo jakby już ta gra tyle powstaje, już cały czas czekaliśmy na tą datę premiery, więc poczekaj ten jeszcze rok, niecały nawet, to nie jest tak długo. Z drugiej strony zastanawiało mnie, bo przy wywiadach z redami w różnych okazjach, przy różnych mieliśmy wypowiedzi, jak bardzo zachwycali się modelem Fallouta 4, pod względem takim, że on został zapowiedziany na E3. Nic nie wiedzieliśmy, tam może były jakieś plotki, że Fallout powstaje, ale Bethesda zapowiedziała go na E3 i bum, w listopadzie premiera. I Redzi bardzo chwalili ten motyw, żeby nie przehajpowywać gry, żeby za długo ona nie powstała w ten sposób. Aczkolwiek no Cyberpunk już powstawał od dłuższego czasu, więc wydaje mi się, że tutaj jakby nie ma to znaczenia i raczej ten ich drugi projekt, który gdzieś tam chodzą przecieki, zrobił wielkie kolejny AAA grę, że coś tam, wydaje mi się, że jeżeli faktycznie coś za tym stoi, to będzie ten projekt, który spróbują zapowiedzieć i wydać w stosunkowo krótkim czasie. Nie wiem, co sądzicie o premierze. Czy to jest według was jeszcze sensowny termin, czy
powinien być? To jest taki dobry balans pomiędzy, wiesz, zapowiadaniem, że o, wyjdzie za kilka miesięcy czy za chwilę, a pomiędzy o, to jest Elder Scrolls 6, wyjdzie za jakieś 10 lat, jak zrobimy. Więc wydaje mi się, że to jest dosyć standardowe, jak gdyby jest rok, wiesz, dać datę premiery z rokiem wyprzedzenia.
Tak, i też przy tym samym ich marketingu i to tym, jak dawkują informacje, wszystkie te gameplaye i te wszystkie rzeczy związane właśnie z grą, to wydaje mi się, że to jest mega naprawdę przemyślane z datą premiery, że ona jest idealnie w punkt, żeby się pojawić wtedy, kiedy się powinno pojawić, nie?
Tak, grę już można preorderować, oczywiście wrzucili tam całe te swoje kolekcjonerek i innych tych rzeczy, więc to jest wszystko załatwione. Okej, okay, teraz zrobimy tak, najpierw chcę, żebyśmy pogadali na razie o technologiach, których przedstawiono, a potem będę sobie przechodził przez listę gier, które ja sobie przynajmniej zapisałem. Jeżeli będziecie mieli coś do dodania, to oczywiście o tym pogadamy. Jak nie, to tylko powiem parę słów. Potem oczywiście, jeżeli pominę jakąś grę, która was zainteresowała, to jeszcze sobie to ustalimy. Więc zacznijmy może od jednej rzeczy, która przede wszystkim mi się podoba, bo jestem graczem PC-towym, gdzie ta ich usługa Xbox Pass to się nazywa, czy jakkolwiek...
Game Pass,
która, no ten abonament growy, powiedzmy, no wchodzi na peceta za 10 dolców, co cieszę się, że rynek pecetowy nie jest pomijany, ale co było tam ciekawego, to że ten Master Chief Edition Halo, w Halo ostatnim razem grałem, nie wiem, w jedynkę, czy coś koło tego, również będzie przez to dostępny na pececie. Więc mnie osobiście to bardzo cieszy. Na ile jeszcze... Ja jeszcze nie jestem osobą, do której trafiają te abonamenty. Jakby na razie cały czas, jeżeli mam grać w gry, to raczej je kupuję, dodaję sobie do swoich bibliotek. Ale kto wie, czy w przyszłości, jeżeli one faktycznie zaczynają wchodzić na pecety, nie będzie tak, że jeżeli wystarczająca ilość tytułów wejdzie, to mi osobiście się to opłaci, bo jest cała masa gier, które ja gram, które przechodzę raz, gram w nie, nie wiem, 13 godzin czy coś i kończę. Więc na pewno na tym się zainteresuję. I ja mam pytanie do was, czy was w ogóle interesuje ten model abonamentowy, jeśli chodzi o gry?
Mnie interesuje, wydaje mi się, że model abonamentowy, wiesz, jak gdyby w ogóle cała popkultura zmierza do tego modelu Netflixowego, żebyś płacił jedną płaską subskrypcję i miał dostęp do ogromnej biblioteki. I w grach tego mieliśmy przy EA Access.
No PS Plus od jakiegoś czasu działa.
No i oczywiście w tej konsoli, danej platformie miałeś tego typu usługi. Wydaje mi się, że to byłby też idealny model dla streamingu. Jest jeden z powodów, dla których wydaje mi się, że Stadia, a jestem dosyć sceptycznie nastawiony właśnie przez to, że wiesz, to będzie usługa, w której kupujesz gry.
Nie, będzie miała obie opcje. Ostatnia informacja Stadii przecież była taka, że ma mieć obie opcje.
Tak, tylko że ta wersja abonamentowa to jest jakieś starsze gry, takie, które już, wiesz... Nie najnowsze, więc...
Może się rozwinie, nie?
Ale... Ja korzystałem z OnLive i wiem co to znaczy, wiesz, kupić grę na chmurze i później już chmura zniknie ci spod nogi. To już, to nie jest zbyt przyjemne. Jest jeszcze, Stadia to jest jak gdyby osobna puszka Pandory, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Podoba mi się, że rozwijają to jak gdyby na pecety i w ogóle wydaje mi się, że Microsoft ma takie podejście do tego, żeby Xbox nie był taką, wiesz, ich skarbeńkiem, który oni chronią, tylko chcą, żeby to była po prostu jedna z wielu opcji do grania.
To jest bardzo fajne dla mnie przede wszystkim, bo właśnie PS jest dużo bardziej ekskluzywny jeszcze cały czas, a właśnie gry, które są robione na Xboxa, zwykle nie wszystkie, ale już coraz rzadziej są ekskluzywne, często właśnie PC. No, jeżeli jest to firma, która ma cały czas dominujący system operacyjny, jeśli chodzi o PC na rynku, to wiadomo, że...
Dla nich to praktycznie jest dla nich to jest praktycznie osobna platforma, ale nie do końca jednak. Ja jednak w czasach, wiesz, 360 i wcześniej, to jednak starali się ostro promować Xboxa jako taki, wiesz, jako platformę przeznaczoną tylko i wyłącznie do grania i najlepszą platformę do grania. A tutaj po prostu jedna opcja. Jeśli preferujesz ten front-end konsoli, jeżeli wolisz mieć po prostu ustawiony sprzęt pod telewizorem, to to jest opcja dla ciebie. Jeżeli wolisz pecety, to nie jesteś gorszy w żaden sposób, tutaj są opcje dla ciebie, to możemy ci zaoferować i tak dalej. I to mi się bardzo podoba. Mm-hmm. Wydaje mi się, że na przykład to też otwiera drogę, bo już były nawet plotki swego czasu o to, że Microsoft będzie współpracować z Nintendo nad Switchem przy jakiejś formie usługowej i wydaje mi się, że ze strony Microsoftu to nie byłoby takie dziwne na tym etapie, że oni już są psychicznie gotowi na to, żeby tak, tego typu współpracę podjąć. Dlatego, że autentycznie oni zaczynają myśleć o Xboxie mniej jak o konkretnym sprzęcie, co po prostu o jakiejś takiej sieci usług. I to może naprawdę zmienić w przyszłości rynek gier.
Ja jeszcze w tym momencie się wstrzymam z pasem, ale mówię, będę na pewno śledził to, bo w końcu może się pojawić moment, kiedy będzie to po prostu opłacalniejsze.
Tak, mi się to bardzo podoba, bo już wiemy, że po komiksach, po filmach, po grach, no to jest naprawdę logiczna droga dla gier, żeby właśnie wprowadzić tego pasa i ten abonament na gry, bo i więcej gier ograsz, to po pierwsze, a po drugie też jednak odchodzi się już trochę od tego szału na zbieractwo. Ja przynajmniej tak mam, że wiesz, że muszę posiadać, muszę mieć tą całą kolekcję gier, całą kolekcję tam czegoś i zbierać, na co nie ma miejsca też, chociaż już wiadomo, że inaczej to było jak przyszliśmy na cyfrówki, nie? Że miałeś tą swoją bibliotekę cyfrowych gier i spoko, ale nadal wydaje mi się to, że jak wypożyczasz te gry, to jak masz ten abonament, nie? Że to jest jeszcze bardziej logiczne, bo masz dostęp do
Jak często wracasz do gier, moje pytanie, jeżeli
no, Radek, jak dokładnie. Dokładnie do tego chciałem dojść, nie? Tak, wiesz, teraz pomyślałem, popatrzyłem na półkę z Blu-rayami, nie? I mówię, kiedy ostatnio, jak wiesz, nakupiłem Blu-rayów i ten, bo lubię, bo to jeszcze, wiesz, my jesteśmy z tej epoki, gdzie fajnie mieć tą w ręce i tą fizyczną wersję jakiegoś filmu, gry czy czegokolwiek, ale tak sobie pomyślałem, że kurczę, jak mam jakiś film odpalić, to szybciej odpalę go na Netflixie, nawet ten, który mam na płycie, niż miałbym wyciągać płytę, nie? Bo mówię, jakoś ta sama, nie będę akurat odpalał dodatków, jak chcę sobie tylko film zobaczyć. Czyli jedyne, co mnie przy tym trzyma, przy tej fizycznej wersji, to to, że no, mają te dodatki, nie? I jest tego więcej. Tak samo jak kupujesz tą grę w wersji fizycznej, to też najczęściej masz jakieś, wiesz, specjalne rzeczy, czy coś takiego. Ale kurczę, no, odchodzi się od tego i też wiem, że dzieciaki, które teraz wchodzą w gry, już nie są, nie mają aż tak, nie jest w nich to zaszczepione, że muszą mieć tą grę właśnie na nośniku fizycznym, bo oni chcą po prostu pograć, nie? A wiesz, że jak będziesz miał ten abonament, to ograsz po prostu więcej gier. Jak masz tam, wiesz, teraz YouTube'a i wszystkie takie rzeczy, gdzie musisz dużo ogrywać, dużo chcesz pokazywać, prowadzisz jakieś kanały czy coś takiego, albo przynajmniej chcesz się orientować i oglądasz te kanały, to też chcesz więcej rzeczy ogrywać, te, które widzisz, które oglądasz. A z abonamentem masz po prostu okazję, żeby więcej rzeczy zagrać, więcej rzeczy spróbować przede wszystkim, nie? A wiesz, że jak wydasz kasę na coś, no to już nie ma, że sobie spróbujesz i spoko, idę w coś innego, nie? No wydałeś już na to, to chcesz w to pograć, nie? Bo wydałeś kasę na jeden konkretny tytuł, nie? A tutaj płacisz abonament i masz po prostu opcję wyboru. I kurczę, to jest naprawdę, naprawdę fajna rzecz i chcę zobaczyć, jak to się rozwinie, bo to jeśli wejdzie już na dobre i stanie się jeszcze bardziej, wiesz, rozszerzone niż teraz jest, no to kurczę, to będzie wielki, wielki przełom dla rynku gier. No takim jak był Netflix dla seriali, nie? I filmów.
Inna rzecz jest, to co ty powiedziałeś, że wiesz, w momencie, kiedy kupujesz grę, to jest jak gdyby zobowiązanie, że kupiłem tę grę, teraz muszę w nią zagrać, muszę poświęcić jej określoną ilość czasu, a czasami masz ochotę po prostu odpalić sobie jakiś stary tytuł, którego nie grałeś od lat i coś takiego. Jak gdyby miałem tak z, zdaje się, Neverwinterem któregoś dnia, że odpaliłbym sobie Neverwintera, ale moja stara płytka już gdzieś zaginęła. Więc sprawdzam, ile kosztuje i kosztuje ile, nie wiem, 50 zł czy coś takiego na GOG-u. I to czy chcę płacić 50 zł, żeby pograć sobie jeden wieczór, żeby sobie przypomnieć grę? No niekoniecznie. Natomiast jeżeli miałbym tutaj ten abonament, to nie byłoby najmniejszego z tym problemu. Jak gdyby miałbym możliwość właśnie je powrócić, kiedy chcę, do czegoś, co nawet już niekoniecznie fizycznie posiadam, albo jest niekompatybilne ze współczesnym sprzętem, co jest też przy grach ogromnym problemem.
Ja na to patrzę jeszcze w inny sposób.
Tylko dodam jeszcze tylko, że nawet jak masz coś tanio, nie? Na przykład na GOG-u, jakąś GEDę, której chcesz wrócić, i sobie zobaczyć, o, bo kiedyś to było, fajnie się grało, nie? I wiesz, że zapłacisz te nawet 20, 30, 40
złotych.
No, ale nawet jakąś niedużą sumę i wiesz, odpalisz tą grę i mówisz, o kurczę, nie, jednak nie chcę do tego wracać, nie chcę sobie psuć tych wspomnień, bo widzisz, że i grafika, no, i...
Tak, albo ledwo działa.
Że się, no, tak, ledwo
albo
działa.
Albo nie działa wcale.
Tak, albo nie działa wcale i wiesz, że nie mam tyle czasu, co kiedyś, żeby sobie przysiąść do jakiegoś RPG-a, czy do Icewinda, czy do Baldura, czy do czegokolwiek, nie?
I albo dłubać pół dnia. Dłubać pół dnia, żeby to działało, bo musisz jakieś binarki ściągnąć, mody.
Tak. I wiesz, i pograsz 5 minut, ale wydałeś te 4 dychy, nie? I w sumie po co, nie? A jakbyś miał abonament, no to raz ciachu rachu i... Fajnie.
I ja na to patrzę jeszcze w inny sposób, właśnie trochę nawet odwrotny niż Adam, jak mówisz, żeby powrócić do jakiejś gry, to ja mam wręcz tak, że no, ja bardzo rzadko wracam do gier, bardzo rzadko. Może jeszcze jakiegoś Neverwintera, czy coś takiego, gdzie jakieś systemy były rozbudowane, no ale jest cała masa tych gier typu Uncharted, God of War, w tamtym tygodniu przeszedłem właśnie Plague Tale Innocence, według mnie przepiękna gra, wspaniała, ale poświęciłem jej 13 godzin i prawdopodobnie nigdy do niej nie wrócę już. Tak samo jak nie wyobrażam sobie, że kiedykolwiek miałem wrócić do nowego God of War'a, że kiedykolwiek zaumiałbym grać w Uncharted. No ja pamiętam te historie i jakby to nie jest film, który mogę sobie... Zresztą do filmów dzisiaj już wracam też rzadziej niż kiedyś, jak oglądałem po parę razy dany film. I jakby właśnie dlatego ta usługa wydaje mi się też fajna. I to mówimy tak, jakby ona była czymś nowym. Oczywiście, że istnieje od jakiegoś czasu, ale w moim przypadku jest nowym, bo wchodzi na pecety teraz. Właśnie dlatego, że no wydaje sporo na tego typu gry. Nie, że żałuję, bo to jest super gra i miałem super 13 godzin świetnych przeżyć, ale jednak mam to gdzieś poczucie, że nawet jeżeli zamknięto by tą usługę, jeżeli abonament by padł i nie mógłbym więcej do tej gry się dostać, to aż tak wiele bym nie stracił, bo to nie jest gra tego typu, w której faktycznie chcę, którą, nie wiem, myślę, że a znowu sobie przejdę, a jeszcze 3 razy sobie ją przejdę. No, gier za dużo wychodzi, żebym miał czas grać po kilka razy w jeden tytuł.
No ale wiesz, to, że usługa padnie, to nie jest problem, jeżeli to jest abonament, bo to jest tak, jakbyś po prostu nie odnowił abonamentu. Skończyło się. Dopóki płacisz, masz, a jak przestałeś płacić albo usługa padła, no to już trudno. Wylało się, pociąg odjechał. Natomiast jeżeli kupujesz grę, to jednak chciałbyś mieć do niej dostęp zawsze. I tutaj w tym wypadku, no to jest taki troszeczkę problem ze Steamem. Ja już wydałem całą masę pieniędzy na Steamie. Jeżeli by Steam kiedyś padł i cała moja biblioteka
idzie w dupę, tak.
Cała biblioteka razem z nim, no to nie byłbym szczęśliwy z tego powodu, jak gdyby rozumiesz. Wiesz, tak, to jest ten sam problem, który mam ze Stadia, gdy jeżeli tam jest część gier, której kupujesz, to wiesz, to jest nadal ryzykowny projekt, który może kompletnie nie wypalić i jest całkiem duże ryzyko, że Google po prostu to skasuje. Jeżeli to by było wyłącznie usługa abonamentowa, no to nie ma problemu, używasz póki jest. Natomiast jeżeli kupujesz grę, no to jest to pewne zobowiązanie, ale też i w dwie strony. Też chciałbyś, żeby ta gra jednak tam była, jakbyś chciał kiedyś po nią sięgnąć.
Ja sobie nie wyobrażam, że miałem cokolwiek kupić na Stadii. Po prostu dla mnie to jest w tej chwili kompletnie takie kupowanie kota w worku na tym etapie, że nie ma takiej opcji. Kolejna rzecz, jak jeszcze sobie zapisałem z technologii, no ja nie jestem konsolowcem, więc mnie pokaz nowego pada wyjątkowo tutaj nie zainteresował. Reklamowany był jak jakiś, nie wiem, seks gadżet dosłownie. Jest taki miękki, tak tutaj te gałki tak chodzą, tak wygodnie. Nie wiem, czy coś macie do dodania, czy...
No z nowym padem.
Wyjątkowo was podjarał nowy pad.
Ja lubię starego pada, więc spoko, może być też nowy, ale...
Ja wciąż uważam, że pad do 360 był jednym z najlepszych w historii gier wideo.
Najlepszym.
I nie trzeba było go... Pad. Nie, najlepszym był ten od GameCube'a.
Nie był. Najlepszym jest Xboxowy. Panie,
na drugim miejscu. Na drugim miejscu.
Nie, ja pamiętam, jak ten, jak kupiłem...
Nie na dalekim kupiłem. Drugim, ale...
Ja pamiętam, jak kupiłem Xboxa właśnie 360 i wziąłem go do ręki. Mówię, Jezus, to jest po prostu orgazm. On leży idealnie, nie męczy się, grasz kilka dobrych godzin, nic nie czujesz, jest wszystko pięknie.
Wtapia się, wagę wtapia taką, się w dłoń.
Tak. Wtapia się w dłonie, wiesz, czujesz wszystkie guziki cały czas tak jak trzeba, idealnie, jakby się tak, wiesz, leciutko, to jest piękno. A później bierzesz na przykład DualShocka Czujesz ten plastik i czujesz, że te ręce jakoś tak jakby w taką osobę kościstą się, wiesz, układały na niej, a nie takiej, takiej życiowej, życiodajnej, tylko jest coś zupełnie innego. I pamiętam to moje przejście właśnie między Xboxowym a tym DualShockiem i mówię, nie, nie, Xboxowy to zawsze, na zawsze ze mną. Jak mam kupić, nawet tylko po to bym kupił, wiesz, każdą następną, jakby szli w tą stronę z padami, bo nie będą od tego uciekać w następnych konsolach, bo to jest ideał, więc tylko po to będę te konsole brał, żeby móc sobie podotykać ten pad, bo kocham. To ja tyle z mojej miłostek.
Tutaj nie mam wiele dodania, bo dla mnie granie na padzie to zawsze jakbym musiał przynajmniej, nie wiem, opaskę na oko zakładać, czy jedną rękę za plecami związać, więc muszę, bo w wielu grach nie mam opcji i muszę grać na tym padzie, ale dla mnie zawsze pad to jest tak, jakbym mówię, nie wiem, przynajmniej jakieś utrudnienie. No. Takie podejście.
Ja mam takie podejście, że są gry, które są lepsze na padzie i takie, które są lepsze na myszce i klawiaturze.
Ja tak nie mam.
Ja kiedyś byłem wielkim przeciwnikiem tego, że w niektóre gry można grać na padzie i mówię, nie da się, coś na przykład w strzelanki czy strategię. Strategię jeszcze, ale po latach jak się nauczyłem grać w strzelanki, to mówię, no kurczę, ten pad nie jest taki zły, chociaż wiadomo, że to nie jest celowanie myszką.
Ja tak przez tą generację, kiedy była 360, nauczyłem się grać w strzelanki na padzie i ty wiesz, o, to jest naturalne, jak gdyby w ogóle mi to nie przeszkadza. Później zacząłem grać w Overwatcha i czemu ja w ogóle używałem tego gówna, jak gdyby wiesz, klawiatura i myszka daje ci tak dużo większą kontrolę nad celowaniem i nad, wiesz, i dostępność do wszystkich funkcji, nie masz żadnego kółka, które ci podobnych rzeczy, więc wiesz...
No wiadomo, preferencje są najważniejsze. Ja osobiście, jeżeli... Nie było jeszcze gry w historii, w której ja osobiście lepiej grałbym na padzie, przyjemniej grałoby mi się na padzie niż na myszce i klawiaturze. Nie ma takiej gry. Ale mówię, to są moje osobiste preferencje. Jeżeli ktoś ma inne, to proszę bardzo. Okej. Okay. No i ostatnia rzecz w kwestii technologii to niby tam największe ogłoszenie, czyli nowa konsola. Na razie nazywany Project Scarlet ma być w grudniu 2020 roku, czyli jeszcze będzie kolejne całe E3, gdzie będą pewnie tam każdy możliwy detal nam próbować sprzedać oczywiście. Wiele więcej nie wiemy. Co mnie osobiście rozbawiło, to jak bardzo naciskali na to, że tam jest dysk SSD i to wszystko wokół tego SSD i to mapy teraz nie będą wam się długo ładować i w ogóle stoisz w tej windzie i ona tak się wczytuje. Ale dyski SSD już istnieją. Ja mam w tej chwili w swoim komputerze dysk SSD i tak wiem, że od kiedy go włożyłem, jak grałem jeszcze w World of Warcraft dawno temu, to tak pamiętam, że jak fajnie patrzyłem, jak mi się mapy szybko ładują, jak w ogóle komputer mi się szybko włącza, ale to już od wielu lat ta technologia istnieje i jakby jasne, nie było jej w Xboxie, więc rozumiem, że fajnie można o tym wspomnieć, ale miałem wrażenie, że cała ta konferencja, jeśli chodzi o skupienie się na nowym Xboxie, była wokół tego, że mamy dysk SSD. Yeah, nowa technologia. Let's go.
Spuśćmy zasłonę milczenia na razie na konsolę, aż nie poznamy więcej szczegółów, bo to było tak cringe'owe przedstawienie tego, jak pokazali tych ludzi siedzących i o, te windy, którymi musisz jeździć. Windy. O, wczytywanie. Nie, o, matko boska. Nie czekam na tą konsolę za bardzo po takim przedstawieniu. Nie? Dziękuję.
Wiesz co, ale to samo było przecież, jak zaczęli zapowiadać konsolę z 4K, prawda? To też był taki... Nie wiem, no dział marketingu potrzebuje po prostu jakiegoś hasełka, jakiegoś takiego haczyka, którym wymyśli, że złapie widownię i tak dalej, więc ale wydaje SSD. Mi się, że tym razem próbują to zrobić z SSD.
Ale wiesz, ale to jest takie przestrzelenie w ogóle targetu, nie? Tak jak właśnie było z 4K, że kto ma telewizor 4K, nie? Wiesz, do kogo to było kierowane? A tutaj wiesz, to jest to główne, będziesz mówił, wiesz, 4K, taka jakość, dla, wiesz, zwykłego gracza to nie jest coś, co jest kartą przetargową, żeby się zainteresować tą konsolą.
Szczególnie, że na PC-tach. To jest nowa technologia.
No, tym na PC-tach to już było od lat dostępne.
Od wielu, wielu lat można korzystać z SSD i jakby po raz kolejny nie chcę tutaj wychodzić z PC Master Race i tak dalej. Na zasadzie spoko, że dodajecie to do Xboxa i bardzo fajnie, że to dochodzi, ale nie róbcie z tego cholera głównego feature'u, bo to w tym momencie brzmi śmiesznie po prostu. Także, no, była mowa oczywiście o nowym procesorze w Xboxie, no, ale to wiadomo, zawsze musi być podkręcenie tego. Czy coś jeszcze było poruszane, jeśli chodzi o nowe konsole? O nową konsolę właściwie na tym etapie? Chyba nie. To na razie było bardzo, bardzo skromnie zarysowane. Wiadomo, że to jest jeszcze cały czas w przygotowaniu. Wiadomo, że jeszcze chcą wyjść. A, wiem, co mnie bardzo jeszcze rozbawiło, to to, że kiedy ostatniego Xboxa reklamowano, to starano się pójść w to, ile on ma funkcji. Gdzie możesz oglądać telewizję na swoim telewizorze, korzystając z naszego Xboxa, nie? Wszyscy się śmieli z tego, to była największa polewa po ostatniej konferencji, kiedy prezentowali nowego Xboxa, że you can watch TV on your TV, i tam było to cały czas, była ta kompilacja, ile razy padło słowo TV na przykład w ciągu całej konferencji.
Sports
i TV, to były te rzeczy. A tutaj gaming, full gaming, pamiętajcie, na tym się gra, nic więcej, na tym się gra, będzie się dało grać, nic więcej.
To jest konsola.
To jest konsola, ona służy do grania. Mnie bawiło, że w tym momencie trzeba było szybko, no ale uczą się na błędach, przynajmniej pod tym względem, tak? Może reklamowali feature SSD, jako co mnie bawiło, ale przynajmniej uczą się na błędach, jeśli chodzi o pozostałą promocję. Okej, to z kwestii technicznych to tyle. Oczywiście była mowa o ich streamowaniu i o tym, to będą poruszały prawdopodobnie absolutnie każda korporacja. No EA miała inny wydźwięk, ale było też na Bethesdzie. Jestem prawie przekonany, że Ubisoft pewnie z czymś podobnym wyskoczy, czyli ta opcja swobodnego streamowania, gdzie twój komputer może służyć za serwer, z którego streamujesz sobie, powiedzmy, na telefon mobilny, czy to w Bethesda to jeszcze bardziej pokazywała, więc pogadamy sobie bardziej o Bethesdzie, ale obecnie każda firma w to uderza. Wiadomo, Stadia będzie robiła to ogólnie, a chcą udostępnić to w innej formie. Ale o tym pogadamy pewnie przy Bethesdzie. Dobra, to przejdę sobie do gier. Tak jak mówię, jeżeli jakieś chcecie dodać gry, jeżeli chcecie dodać, to śmiało. Ja jestem ogólnie wielkim, chociaż nie lubię, wydaje mi się, platformówki grałem dawno temu, to mimo wszystko bardzo urzekła mnie ostatnia część Ori and the Blind Forest i bardzo czekam na Ori and the Will of Wisp. Nie wiem, czy ktoś z was grał w tego typu gry, ale bardzo przyjemna platformówka z niesamowitą oprawą audiowizualną. To jest tak, jakby
tutaj tej nowej części zwiastu wygląda znakomicie. Jak masz...
Fantastycznie wygląda.
W ogóle ten pomysł, że wiesz, że ten mały stworek z tymi kaiju leśnymi się dokładnie musi walczyć. I to jest tak dobrze zrealizowane i tak różnorodne. Projekty postaci wyglądają tak fajnie. I to będzie ta idealna gra, którą potrzebujesz dla relaksu, jak wracasz z pracy, czy coś, tak, jak jesteś zmęczony, nie? Żeby sobie pooglądać ten piękny świat, bo tam i muzyka, i właśnie cała oprawa wizualna, wszystko tam się wiesz, nie, będzie się o tym na pewno też mówiło w jakiś sposób. To nie będzie największy hit, ale taka gierka, którą się będzie wspominało, żeby się odstresować, nie?
Ja ogólnie jestem osobą, która przede wszystkim często jest przyciągana do gry za jakąś fabułę, rozwój postaci, gameplay głównie w grach multiplayer, ale Ori z jakiegoś powodu urzekł mnie, pomimo tego, że to jest, może być typowa platformówka, gdzie nie masz cutscenek, nie masz, wiesz, no masz całą masę poziomów, które musisz przejść tam, korzystając ze swoich umiejętności odbijania się od jakichś trampolin, latania na jakichś tych latawcach i innych rzeczach, ale jednocześnie sposób opowiadania tej historii jest taki, że ja wiem, o czym była pierwsza część, mimo tego, że tam nikt się nie odzywa, jakby masz to wrażenie, no mi się to kojarzy z filmami Miyazakiego bardzo, z jakiegoś powodu, ma wiele filmów Miyazakiego ma podobny vibe do tego, jak
projekty są też podobne, postaci potworów tych ze wszystkich żyjątek.
Następna gra tutaj króciutko, Spiritfarer, która wygląda po prostu uroczo, ja lubię tego typu gry, gdzie mam wrażenie, że chodzi o, jest się postacią, która odwozi duszę na drugi świat i te dusze wyglądają jakoś animalistycznie i rozbudowujesz swoją łódź, którą wozisz te dusze. Lubię tego typu gry, gdzie się rozbudowujesz swój dom. Jest jak Fallout Shelter, nie? Tylko zamiast tego masz duszę, nie?
O, to miało przepiękną animację.
To właśnie wyglądało tak, że mnie skusiło samym...
No, wizualnie wygląda świetnie. Tak, kojarzy się, wiesz, z takim, nie wiem, trochę z Miyazakim czy czymś.
Tak. Więc... Miyazaki jest wszędzie.
Nie, ale też, wiesz, masz piękne kompozycje kolorów. Jak gdyby, jak usłyszałem tytuł, to myślałem, że to będzie coś, wiesz, bardzo ciemnego i tak dalej. Jak gdyby w ciemnej tonacji ustanowione, ale nie, jak gdyby to jest, wygląda bardzo ciepło i bardzo radośnie i masz ochotę w to zagrać.
Tak,
po prostu,
absolutnie.
Patrząc na to.
Rozbudowujesz sobie łódeczkę jakoś, kotek za tobą biega i to po prostu wygląda tak sympatycznie, jednocześnie masz wrażenie, że jakaś tam historia jest głębsza, opowiadana, jakaś duchowa, bo chodzi o to, wiesz, że to są dusze, które gdzieś tam odprawiasz. Kolejny tytuł, Outer Worlds od Obsidianu. Gra, która to jeżeli nasi widzowie, jeżeli oglądaliście naszą pogadankę moją i Łukasza o EA, to tam wspomnieliśmy, że jest teraz ten taki trend właśnie na borderlandsowanie gier. Czyli masz jakieś postapu, może kosmiczne, może nie, dużo kolorów i taki Mad Maxowy vibe, ale kolorowy, z humorkiem i jakby tym wszystkim, wszystko jest crazy i rozwalamy i jest na to, no jest na to moda ewidentnie.
Połowa gier na tych konfach tak wygląda.
Tak, tak, Rage oczywiście, który niedawno wyszedł. No i jest Outer Worlds od Obsidianu i z jednej strony Obsidian fajnie, ale z drugiej strony zgodzę się, że to wygląda jak mod do Fallout New Vegas trochę. To wygląda naprawdę brzydko.
To znaczy, wiesz co, no ja chcę właśnie powiedzieć, że dla mnie, wiesz, ja jestem z grami od tych programistów od dzieciństwa, jeszcze jak pracowali w Black Isle, później, wiesz, część z nich w Trojce. Mhm. I wiesz, dla mnie to jest jak rodzina i czasem w rodzinie trzeba sobie powiedzieć, słuchaj wujku, te animacje twojej twarzy są chujowe i wyglądają okropnie. Jak gdyby nie,
XXI wiek, to zaczął się już jakiś czas temu.
Wiesz, tak jakby wygląda to jak New Vegas. Jak gdyby, jak są te dialogi i te postacie, wiesz, nagle zatrzymują się, ich ciała są idealnie sztywne,
tak,
i tylko głowa
tak,
się
to
porusza.
To jest
jak New Vegas, to jest jak gry z tej epoki i to mnie zaniepokoiło, bo poprzednie trailery i poprzednie, jak gdyby, gameplaye tego nie było widać. Tutaj naprawdę animacje, jak postacie chwytają za broń, jak te broń trzymają. Strasznie to wszystko wygląda sztywnie i tak jakby nie do końca naturalnie, jakby widzisz, że to jest gra, a nie jak czasami w takich lipnych grach online jest. I to mnie troszeczkę niepokoi. Ja nie czuję tego vibe'u, tego borderlandsowego, akurat od Outer Worlds, bo dlatego, że no czuję ten kolorowe neony i kosmos, ale to no nie, dla mnie to jest mimo wszystko wystarczająco inne, żeby się pod ten trend nie wpisywać. Co innego Wasteland 3, który o nim za moment. Natomiast wciąż się jaram Outer Worlds, jak gdyby, wiesz, to są twórcy, którzy mnie jak do tej pory nie zawiedli, przynajmniej jeśli chodzi o RPG, więc ja jestem pewien co do tego, że gameplayowo, jeśli chodzi o, wiesz, o świat, czy twoje wybory, czy na przykład moralność w grze, czy frakcje i tym podobne rzeczy, to będziesz mieć sporą wolność i to będzie gra, do której się będzie chciało wracać tylko po to, żeby zobaczyć, co jeszcze możesz zrobić inaczej w danym punkcie historii. Natomiast technicznie, no, troszeczkę trąci myszką niestety i w niektórych miejscach wygląda, wiesz, gorzej niż Fallout 4, co jest...
To na pewno jest inna
rzecz, że Obsidian, wiesz, nigdy nie miał jakichś super wielkich budżetów. Nie wiem, czy to nie będzie jeden z większych ich budżetów, więc...
Z tym gameplayem jeszcze bym nie przesadzał, bo już Fallout New Vegas miał przestarzały gameplay w cholerę. W tą grę grało się cudownie na historię, znaczy... małe historie, dialogi, rozwiązania, ale...
Level design, chodzi mi rzeczy takie jak level design, czy projekt w ogóle, te ścieżek.
Ale sama mechanika
gry.
Strzelania, poruszania się była już...
A nie, to będzie gra Obsidianu, czyli będzie, wiesz, w cholerę gliczy, będzie to, wiesz, będziesz musiał grę się nauczyć pokochać i jak się nauczysz ją pokochać, to będziesz, wiesz, jedna z twoich ulubionych. Tak samo jak było
będziesz
z New Vegas zresztą.
Żeby poznać historię przede wszystkim, nie? I będziesz ją przeboleć te wszystkie...
I będziesz miał nadzieję, że gameplay ci tego nie utrudni. Tak. Bo to jest ten rodzaj, kiedy albo się, wiesz, jarasz gameplayem i o, nowy system, tu mamy nową spluwę, która jest super. W grach Obsidianu generalnie zawsze trzymasz kciuki, żeby gameplay nie upierdliwił ci poznawania historii i światu.
Wiesz, historia jest tak dobra, że musisz wytrzymać z tym gameplayem. Nie, ale... To jest jak właśnie jak wracając do wujka twojego, nie? To jest ten wujek, który opowiada zawsze świetne historie, ale musisz przeboleć to, że jest alkoholikiem niestety.
I trochę śmierdzi.
To musi pomóc, nie? Nie, ale czekaj, aż ci opowie, co był i gdzie był i co widział, nie?
Nie, nie wiesz, że jest pod tym całym brudem i smrodem alkoholowym ukryty dobry człowiek, który jest, wiesz...
Tak, dokładnie. Wiesz,
no naprawdę kochany.
Wiesz, on dużo strzeży i tkwi w nim historię. I to jest człowiek, tak, który ci... By ci pomógł, gdyby nie był po prostu pod wpływem w tym momencie.
Czasem się zatnie, zaśnie w trakcie opowiadania, nie?
Tak. Nie, ale jeszcze tak troszeczkę odchodząc od tej analogii, to w grach Obsidiany też często są, wiesz, fajne rzeczy dotyczące moralności i reputacji, jak właśnie w New Vegas... Bethesda stworzyła ten okropny system moralności, gdzie praktycznie gra decydowała, czy jesteś dobry, czy nie, i na podstawie tego, jakby drobne były kosmetyczne różnice.
jesteś dla mnie za dobry, nie idę z tobą, jak było w tym pierwszym mieście.
New Vegas to na tyle, moim zdaniem, zrewolucjonizował, w sensie wrócił w dużej mierze do systemu reputacji z Fallout 2, gdzie ważniejsze jest to, co ludzie o tobie myślą, a niekoniecznie jakiś arbitralny system.
W danym rejonie
jeszcze, nie? Tak, w danym rejonie czy w danej frakcji, a niekoniecznie jakiś arbitralny system moralności. To jest bardziej dla ciebie niż dla całego świata. I w każdej frakcji mogłeś wylądować przy każdej jak gdyby moralności. Mogłeś być u tych niby złoczyńców tej części i wylądować z pozytywną karmą, chociaż to było trudniejsze. I mogłeś, wiesz, być u tych, u NCR na przykład i być po prostu sukinsynem. Natomiast jak Bethesda próbowała to zrobić przy Fallout 4, to im to kompletnie nie wyszło. Więc ja czekam też właśnie na to, jaki sposób świat będzie reagować na ciebie, na to, kim jesteś i z kim stajesz. I to była moim zdaniem taka kluczowa mechanika Obsidianu, charakterystyczna tylko dla nich. Mhm. Podobne rzeczy próbowali robić Kotorze dwójce. Oczywiście, wiesz, jak gra wyszła ostatecznie, to też nie do końca ich wina była, ale chodzi mi też o ich ogólną filozofię game devu, więc to jest coś, to jest coś, na co liczę po tej grze. Natomiast technicznie będzie jak będzie.
To wygląda po tych wizualiach, które już nam pokazali, jak jakaś gra, którą lubiłeś ze dzieciaka, której zrobili remastera nagle, nie? I wiesz, na te stare tekstury przenieśli w coś, co ma przypominać, że opatrz, jesteśmy jednak już w nowych czasach i to mamy czasach, ale...
To wygląda jak fanowski overhaul. Jak masz na przykład takie mody, wielkie mega mody do Morrowinda, które dają HD tekstury, jakby nowe te modele, ale zostają te stare animacje, więc masz tą super detaliczną postać, która...
Tak, jakieś lepsze oświetlenie, ale dalej ten sztywny, wiesz, model, nie?
Tak, że masz właśnie podbite pod HD, podbitą tą jakość, ale to dalej widzisz, że to jest ta gra, która kiedyś była, nie?
Tak.
Okej, jesteśmy dalej w klimacie, skoro mówimy o neonowych i tak dalej, to właśnie Wastelands 3, kolejna rzecz, którą mam na liście. Ja osobiście mam... Odrzucił mnie ten zwiastun Wastelands. Uwielbiam właśnie... Wastelands 2. Przeszedłem je z bananem na gębie, dlatego że Wastelands 2, pomimo tego, że było postapokaliptyczne i było zabawne, to jednak mogłeś bardzo je odróżnić od Borderlands. To jednak był innego rodzaju humor, opierający się na trochę innych sprawach. Nie było tych neonów, oni mieli swój bardziej brudny styl, który przez to czasami był nawet zabawniejszy. Przy kontraście z tym, co się akurat dzieje w tym brudnym stylu. To była bardzo zabawna gra i bardzo dobrze mechanicznie wszystko było, super działało, ale jednak miała swój styl. No po tym trailerze mam wrażenie, jakby to zostało zatracone, Borderlands spoko, weehee, let's drink and explode, and i po prostu, no nie wiem, nie podoba mi się to.
Ja mam nadzieję, że to jest wypierdek marketingu, który po prostu stwierdził, o co teraz, dzieciaki lubią Borderlands, więc mam być trailer taki jak kurwa Borderlands, bo wtedy się sprzeda. Bo już zresztą była nawet wypowiedź Briana Fargo w jakimś komentarzu gdzieś, że niech was nie zmyli ten zwiastun, nasza gra jest bardzo mroczna i brutalna. No kurwa, nie widać tego. Wiesz, jak gdyby popatrz na te szalone, punkowe, kolorowe postacie i ten, jest gościu, który jest totalnie szalony, wow.
I lubi sobie wypić na twój koszt.
I lubi sobie wypić.
Ten zwiastun wygląda jak te trailery gier mobilnych, które ci odpalają na YouTubie czy gdzieś.
Tak!
Wszystko wybucha, wiesz, wszystko się dzieje i patrz, jaka nasza gra jest super, musisz ją zagrać, patrz i walą ci w oczy i kolorami.
Ja nawet nie wiedziałem, że to Wastelands przez kawałek oglądania tego zwiastuna, tak oglądam, co to jest? O kurwa, to Wastelands. I to takie przez długi czas nie byłem pewien, co to jest. Mówię, naprawdę uwielbiam dwójkę.
Wasteland 2 to jest taki duchowy kontynuator pierwszych dwóch Falloutów, co jest też ironią, bo pierwsze dwa Fallouty były duchowym kontynuatorem Wasteland. To jest takie piękne, zamknięte koło. I jak gdyby udało się w dwójce zachować część tego oryginalnego humoru z pierwszych dwóch Falloutów, dlatego że te nowe, współczesne Fallouty mają troszeczkę inny, przestawiony moim zdaniem akcent kompletnie. I tutaj tego kompletnie nie widać. Tutaj ten DNA i ta charakterystyka świata Wasteland i świata też pierwszych Falloutów tutaj jest kompletnie niezauważalna. Jak sobie odpalisz, bo tak z ciekawości odpaliłem sobie zwiastun Wasteland 2, pierwszy, tego jeszcze, wiesz, tego jeszcze co grafika wygląda jak na Nintendo 64. jak właściwie wypada dzisiaj, jak się porównuje do tego nowego trailera, bo może po prostu to jest, może ja jestem obłąkany i oni mieli zawsze chujowe zwiastuny. I nie, zwiastun dwójki jest świetny. Jak gdyby masz, wiesz, masz przedstawionych tych rangerów, masz te odgłosy z radia, masz tę muzykę taką, wiesz, z tych wszystkich okultystów. Naprawdę dobry zwiastun, podczas gdy to gówno, to ja nie mam pojęcia, kto myślał, że to jest dobry pomysł. No mam nadzieję, że wiesz, że się tam zorientują w InXile, że to nie działa i że wypuszczą szybko jakiś zwiastun gameplayowy stricte, już bez żadnych dodatków, bo jak gdyby to... Ledwo to poznałem, że to jest Wasteland, prawdę mówiąc.
Dokładnie to samo.
W ogóle nic z tego zwiastuna, poza po prostu tymi krótkimi wstawkami, gdzie pokazują walkę i widzisz te szachownice i tak dalej, nie kojarzyło mi się z Wasteland.
Ładnie tak. Miałem, jakby Wasteland 2 miał bardzo subtelny humor, to był humor polegający na przykład na tym, jak dane społeczeństwo zaadaptowało się do nowego świata.
No nie powiedziałbym, że był subtelny, no, ale był okay, taki bardziej, wiesz... Słowo. Powiedziałbym, że jest nie łamał czwartej ściany za każdym razem. No, tak
nie był tak ekspresyjny, że od razu jakby przychodziłeś w dane miejsce i to nie jest tak jak w Borderlands, gdzie leciał na ciebie maruder z, wiesz, bombą przyklejoną do dupy czy coś w tym rodzaju i wybuchał z okrzykiem, że zje twoje flaki przepuszczone przez maszynkę. To było bardziej, że przychodzisz do danego miejsca, widzisz, że jest tu źle, że coś złego się dzieje i po prostu jak zaczynasz rozmawiać z ludźmi, to coraz bardziej rozumiesz absurd sytuacji, która ma tutaj miejsce. Ale to nie było tak ekspresyjne, jak w przypadku tych gier. A tu właśnie poszli w to na full, że od razu gadasz z pierwszym typem i on już jest tym zabawnym, szalonym gościem, który już od razu ci próbuje sprzedać to, jak jest zabawny i szalony. Dosłownie to jest Harley Quinn z Suicide Squad. No. To jest najlepsze według mnie odzorowanie. Taka szalona i...
Nie, zmienią to, bo to było paskudne. Idźmy dalej.
Okej, okay, następna rzecz. Tu bardzo krótko mamy Dragon Ball Project Z. Tak naprawdę jedna rzecz, która mnie zainteresowała w tym, to, że nazwali to Action RPG, co już samo w sobie jest rzadkością. Jeśli chodzi o Dragon Ball, to generalnie na walanki. Xenoverse może miało jakieś tam zadatki na Action RPG, bo miałeś jakieś tam kustomizowanie mocy czy ciuchów, ale jestem ciekawy, co się kryje pod Action RPG de facto w tym. No tutaj jakby nie mam nic więcej do dodania.
No, ładnie gra wygląda.
No, ładnie. Wzięli te motywy z FighterZ i przenieśli.
Oddali ten cel shading, oddaje to, że tak. Faktycznie wygląda jak animacja. Tak. Tyle mam
to
do powiedzenia.
Jest poprawa do Xenoverse'a pod tym względem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, na się nic więcej nie mieliśmy. Dalej krótko mieliśmy to 12 Minutes, które według mnie wyglądało dziwnie. Ten cały czas widok z góry, nawet nie do końca izometryczny, bardziej z góry tego mieszkania, gdzie facet ma ciągle déjà vu, coś w tym rodzaju, w którym on i jego żona zostają zamordowani lub coś w tym rodzaju i ciągle mu się to powtarza. Dokładnie jeszcze nie rozumiem, o co w tym chodzi, poza tym, że mu się to powtarza. Ale wyglądało całkiem intrygująco, powiem.
Znaczy, to tak, ciężko powiedzieć coś więcej. To czy to przygodówka, czy to co to jest właściwie? Czy to jest tak naprawdę jakaś logiczna łamigłówka, czy
to wygląda, jakby wszystko działo się tylko i wyłącznie w tym mieszkaniu, nie? Jakby tam kamera nigdy nie opuściła tego mieszkania, po prostu non-stop działo się tam różne rzeczy.
Ale to też może być efekt do trailera, więc też nie wiemy do końca, co o tym sądzić. Podoba mi się ten top-down view, ten widok prosto z góry, bo to nie jest izometr tak. Musi być pod kątem. Ale w sumie to ciężko więcej mi powiedzieć na ten temat. Fajnie by było, jakby to... Czy to będzie odgrywać... To pewnie będzie mechanika, to, że jak gdyby cały czas przeżywasz to na nowo, prawda?
Zakładam, że tak. Ciągle uczysz się może nowych rzeczy i masz twoim... Celem jest rozwiązanie tego w ten sposób, żeby w końcu nie doszło do tragedii.
Tak, tych 12 minut. Czyli taka Majora's Mask, jak gdyby trochę. No.
Ale jak masz ten rzut z góry i powtarzanie tych samych rzeczy, to trochę jak Hotline Miami, że musisz, wiesz... się nauczyć, wyuczyć pewnych rzeczy. No kurczę, widok jest podobny i to, że musisz zapamiętywać i uczyć się przez, wiesz, na swoich błędach, bo tutaj też pewnie będziesz musiał uczyć się na błędach, nie? Żeby poznać to.
Tak, tak, zrozumiałem, ale na ile? No jeszcze więcej nie widzieliśmy, więc idziemy dalej. Gears of War 5, ja nie grałem nigdy w żadne Gears of War.
Ostatnia część, którą grałem, to pierwsza, więc też nie jestem
do powiedzenia.
Na bieżąco.
Na pewno jest to głośny tytuł.
Też grałem tak? 100 lat temu.
No ma to jakieś dodatkowe funkcje i tak. Pewnie się zainteresuje, wygląda fajnie, ale jakby... No mówię, akurat tak, nie jestem za ukrywą.
Ten arcyfarcy zwiastun z tymi twarzami i ten wyglądał bardzo spoko. Nie wiem za bardzo, o co chodzi, bo już nie pamiętam fabuł. Pamiętam tylko, że byli na planecie Sera i za dzieciaka mi to strasznie śmieszyło. Planeta Sera.
Ja jedyne wiem, że walczą z obcymi i to jest wszystko. Jeden z bohaterów nazywa się Marcus Fenix.
Tak, Marcus Fenix i walczył z Locusem i ma kumpla i miał kumpli i oni byli tacy bardzo ziomaci, fajni.
Wszyscy w tym uniwersum to takie byczki, jak gdyby tak. Kosmici też.
Mm. Mam osobiście nadzieję, że w duchu God of War'a piątki, to rocznie piątki, choć nie będzie, jest nazywany nieoficjalnie piątką, to i Gears 5 będzie też takim miejscem, w którym ja będę mógł wskoczyć i zacząć od tego miejsca grać, bo jak nie, to nie zacznę. Mnie nie będę nadrabiał pozostałych części.
Kurczę, ale mnie naszło, żeby sobie przypomnieć, chyba Xboxa podłączę 360 i przejdę sobie.
Ja nie posiadam żadnych Xboxów, zawsze miałem tylko PS-y. Dalej mamy Dying Light 2. No tutaj też znowu nie dowiedzieliśmy się wiele. Więcej dowiedzieliśmy się tak naprawdę na poprzednim E3, kiedy nam sprzedawano ten motyw, że będą już jakieś wybory, że to już nie będzie tylko i wyłącznie parkour wśród zombie ze zdobywaniem materiałów, tylko już jakaś konkretna fabuła.
No nie, pod koniec jest Robin. Jakiś ziomek ubrany jak Robin.
Tak. Jeden tam doszedł motyw, że on jest zainfekowany i coś się zmienia, ale właściwie nic więcej o Dying Light tu nie dostaliśmy. Czekam, bo robią to ludzie, którzy znają się na...
No jest Chris historii. Avellone.
O tym właśnie mówię.
Chris Avellone.
Tak, więc liczę na to, że tutaj będzie jakoś fajnie porozmawiać fabuła, ale tak naprawdę mówię, więcej wiedzieliśmy o na zeszłorocznym E3 niż tym. Tu pokazali tylko fajna cutscenka.
Ale to jest piękne, bo wiesz, tyle było tych właściwie. Wszystkich materiałów, gdzie masz te same cinematiki dopieszczone, nie masz za bardzo gameplayu i o wszystkim, co już powiedzieć, to za bardzo nie wiadomo co. Jest tam jakiś pomysł za tym. Pokazali
tak, tylko, że ciekawe jest to, że Dying Light gameplay był pokazywany rok temu.
No tak, wiem.
To zła kolejność dla mnie. Zwykle jest najpierw cinematic robisz, jak nie masz gameplayu, a potem pokazujesz gameplay.
Właśnie na tym E3 idą właśnie w to, że prawie same cinematiki, nie? Coś, co nawet już wcześniej miało jakieś gameplaye, tutaj i tak skupiałem się na tym cinematiku, żeby to, wiesz, nie wiem, jak najbardziej wymuskane było i w głowie ci to zostało, czy... Nie wiem, jaki jest sens. Ja zawsze lubię, jak pokazują jednak trochę, jak wygląda rozgrywka, chociaż. A tutaj...
Minimalnie chociaż.
Uciekają od tego, jak się dało, nie?
Kolejny tytuł, który wrzuciłem tylko właściwie, bo mnie rozśmieszył, czyli Forza Horizon 4 Lego. Rozbawiło mnie to dlatego, że ja ogólnie kompletnie nie jestem samochodówkowy, ale i generalnie już byłem, to był ten moment, kiedy to już jest przerwa na skoczenie do kibla w trakcie oglądania konferencji, ale nagle Lego, to zostanę. I to było tyle. Aczkolwiek... bawiłoby mnie to, jeśli w tej grze faktycznie użyliby całego IP LEGO, czyli dostępu do właściwie wszystkich innych rzeczy i wiesz, nagle wjeżdżasz w Gotham, bo Gotham LEGO, po czym przejeżdżasz i gdzieś tam masz Marvelowych superbohaterów, po czym nagle jedziesz przez Hoth, powiedzmy, bo czemu nie, bo masz dostęp do Star Wars. W sensie, gdyby nagle to była samochodówka, której... No jakby w Fordzie o to chodzi, że masz ten przemierzanie ogromnego świata, jakby nie patrzeć przy ściganiu się, no to tutaj wejście w te światy LEGO, które są de facto światami popkultury z różnej strony, to by mnie nawet zainteresowało. Lego Speed Champions, ale to tylko tak. Nie wiem, czy macie coś do dodania. Borderlands 3, które jest następne na liście. No tutaj za wiele nie mamy już co powiedzieć, już by właściwie wszystko, co dało się. Ja czekam. Tak jak mówię, mam dosyć tego w innych grach, ale Borderlands jest niejako pionierem tej estetyki. Oni mają prawo tego używać, to jest ich. Nawet jeżeli tego nie wymyślili, może ktoś mi zaraz powie, że ktoś inny, to oni to de facto spopularyzowali najbardziej. Więc czekam na kolejną część, absolutnie, i nie mogę się doczekać. Dalej w tym, co Radek mówiłeś, czyli cinematiki Elden Ring, gdzie nazwisko George'a R. R. Martina robi właściwie więcej niż cały ten cinematic razem wzięty. Nie wiem, czy coś chcecie powiedzieć o Elden Ring? Co możecie powiedzieć o Elden Ring?
Gość ma fajny hełm. Jak gdyby trochę ciężko mi powiedzieć coś, jak gdyby to... Co wiemy o tej grze?
Jeżeli jest tam nazwisko George'a R.R. Martina. Bo to jest wszystko... To ewidentnie widzisz ten materiał, w którym nie ma nic poza tym nazwiskiem i starają ci się to sprzedać tym. To jest to, o czym Radek mówił.
Okej, okay, no ja chcę powiedzieć o jednej innej grze, tak? To zupełnie innej beczki. Która, gra, która już jest. Od dawna. Od 8 lat, zdaje się. I to jest Phantasy Star Online 2, które wreszcie dostanie swoją zachodnią premierę. Mhm. Jak mówiłem, 8 lat po swojej japońskiej premierze.
To jest MMO, prawda?
To jest MMO i to jest kontynuacja takiego pioniera konsolowych MMO, czyli Phantasy Star Online. To jest gra, która jeszcze na Dreamcastie była istotna. Łączyłeś się przez modem, który był wbudowany do konsoli i w ten sposób grałeś. I gra w ogóle była kompletnie popsuta, jak gdyby została w miarę szybko zhakowana. Ale jednak, wiesz, ta seria Phantasy Star to jest seria bardzo długa i odwieczna RPGów od Segi, która już jest martwa od dłuższego czasu praktycznie. Więc ja mam cichą nadzieję, że być może ta gra wielkiego sukcesu już nie osiągnie. Jeżeli, wiesz, gra dostaje po 8 latach swoją zachodnią premierę, to już...
Że nie ma klimatu na MMO już.
Nie ma już takiego wielkiego klimatu na MMO, ale mam nadzieję, że to jest po prostu... Wprowadzają ją, bo może Sega szykuje się do tego, żeby jakąś singleplayerową Phantasy Star wprowadzić, albo może pojawi się Phantasy Star Online 3, czy coś właśnie związane z uniwersum Phantasy Star, które jest taką odpowiedzią Segi na Final Fantasy praktycznie. To jest taka seria JRPG-ów, więc mam nadzieję, że to jest jaskółka czegoś więcej, a nie tylko... Męczyliście nas 8 lat na to, żebyśmy wypuścili tę grę, to macie i tyle.
Patrząc, że nie ma klimatu na MMO, jeszcze mniejszy, wydaje mi się, jakby konsolowa publika zachodnia nigdy nie była też w stronę MMO, mm-hmm. jednak 90% MMO było przede wszystkim na PC-tach, jeżeli się nie mylę. Final Fantasy miało te 14 jakieś tam odejście na konsole, ale generalnie nie bardzo widzę jakiegokolwiek targetu na zachodnim rynku do MMO tylko na Xboxa.
No nie, będzie na PC-ty. Będzie na PC-ty.
Będzie na PC-ty?
Tak, będzie na PC-ty.
Okej. Okay. No więc... to już jest jakakolwiek szansa, choć znowu nie ma klimatu na
w Japonii też jest już... na PC-tach od 8 lat, więc wiesz, generalnie tam w Japonii to wyszło na wszystko, wyszło na Switcha, wyszło na PS4, wyszło na wszystko, teraz ci głupie gaijiny dostaną ochłapy po 8 latach na Xboxa i na PC-ta i tyle. I... No nie, troszeczkę nie smak w ustach, bo wiesz, Sega to jest znana z tego, że się zajmuje tylko i wyłącznie Sonikiem i niczym więcej. Praktycznie jeśli chodzi o ich własne IP, nie jeśli chodzi o ich jako wydawca.
Myślałbyś, że przy takiej dużej kolaboracji, to byś myślał, nawet jeżeli byłaby to dalej MMO, to byś myślał, że raczej byłaby to nowa gra, jakby tak samo jak zrobili z Monster Hunterem, który nie do końca jest MMO, ale ma jakiś ten aspekt sieciowy, gdzie zamiast jakiegoś ostatniego Monster Hunter Ultimate przekładać na PC-ty, zrobi nową grę z myślą o PC-tach i która jakby była, no jest Monster Hunterem pod każdym względem, ale jest na PC-ty i konsole, to myślałbyś, że w tym wypadku też, jeżeli chcą kolaborację z Microsoftem i tak dalej, to byłby to nowy tytuł, a nie coś, co ma 8 lat, no ale zobaczymy.
Nie, ja po prostu mam nadzieję, że chcą to wypuścić, żeby było dostępne na rynku, żeby przypomnieć ludziom, że świat Phantasy Star istnieje i że to była kiedyś gra, w którą być może niektórzy grali i w tym samym w momencie, jakby mieli na przykład za rok zapowiadać jakąś kolejną część, to wiesz, to już nie będzie kompletne, o Phantasy Star, co to było? Tylko jakoś będzie funkcjonować w świadomości publicznej, nawet jeżeli to będzie symboliczne.
Może tak być. No, wracając właśnie do Borderlands, o czym zapomniałem, to przecież tam wydali nowe, fabularne DLC darmowe do dwójki. Teraz jest już dostępne właśnie po to, żeby ludzie teraz zagrali i się zajerali jeszcze, że trójka niebawem wychodzi. No i ostatni tytuł na mojej liście, czyli Halo Infinity, które będzie od razu oczywiście z nowym Xboxem. Ja grałem tylko i wyłącznie w pierwsze Halo. To jest jedyne Halo, w jakie kiedykolwiek grałem. Nie wiem, czy nawet którekolwiek wersje później były dostępne na PC-tach. Może któreś były. Może sprawdzę tą Master Chief Edition z okazji tego, że będzie na PC-cie. Ale wiem, że Radek, ty jesteś fanem Halo.
Ja bardzo lubię Halo i się strasznie cieszę z tego cinematika, bo szczególnie, który jest zrobiony też na silniku gry, nie? I wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jest też fajne jest to, że jest poprowadzony jako taka miniatura, że nawet jak ktoś nie grał od lat w Halo, to wie, może się połapać mniej więcej o co będzie chodziło, nie? Przynajmniej jak znowu sobie przypomni, kim jest Master Chief, nie? I Master Chief i ta cała historia tego gościa, który ma tam swoją wideo ze swoją żoną, ten głos córki, nie? To taki na najprostszy sposób na emocje działa, nie? Że ej, coś, w co mogę zagrać, nie? Coś, co może mi być bliskie. To jest bardzo, bardzo fajny zabieg. I to będzie kontynuacja, wiadomo, bezpośrednio piątki, która się skończyła w takim momencie, że musi być kontynuacja, bo Halo tak ma, że musisz więcej i musisz śledzić dalej tą historię. Pierwsza trylogia była tak mniej więcej tak domknięta, że możesz, wiesz, dzielisz to, nie? Że od czwórki zaczynasz następny rozdział historii, ale jest tak rozdzielony, że spokojnie możesz, wiesz, najpierw przejść trylogię i później dopiero sobie od czwórki masz takie jakby właśnie nowe rozpoczęcie. Kontynuacja, ale to już coś taki nowy start, nie? Bo to wiadomo, że czwórka wychodziła jak z nową konsolą, nie? To musiałeś dostać coś nowego. I kurczę, tam była tak fajna fabuła w czwórce i w piątce troszkę mi przeszkadzało kilka rzeczy, ale czwórka jest fantastyczną grą. Czwórka to jest na poziomie Uncharted, tego jak ci zostaje w głowie i jak się z tym dobrze czujesz i jak podążasz za postaciami, bo cały wątek tego, że masz tego Master Chiefa i Cortanę, no to popamiętasz Cortanę i Master Chiefa, nie?
No. Znaczy, to pamiętam Master Chiefa z jedynki, nie? Znasz, nie?
Tak, ale nawet jak nie znasz Halo, to kojarzysz, kim jest Master Chief, kim jest Cortana.
Mam pytanie, w tym Master Chief Collection, która ma wyjść, to wiesz, jaka jest zawartość tego?
Kurczę, nie pamiętam teraz, co jest w Master Chief Collection.
Trzy pierwsze części,
chyba tak, bo one, tak jak mówię, że one są tą taką historią, którą masz... jakieś domknięcie, mm-hmm. wiesz, w jakiś sposób, nie? I wydaje mi się, że właśnie ona chyba ma właśnie trzy pierwsze części i od czwórki jest tak jakby kontynuacja historii, ale jest dobre wejście punktowe.
Czyli rozumiem, że w czwórkę i piątkę, które były ostatnie, dalej na PC-cie nie zagram, więc...
No, składa się z Halo 2, 3, 4 i tyle.
To w czwórkę jeszcze będę mógł zagrać.
Tak.
To dziwne będzie, jeżeli będą cztery części na PC, a potem dziura nie ma na piątkę, rozumiem, nie ma i potem ta nowa część będzie znowu.
Ale nie, ale kurczę, musi zagrać.
30 maja 2015 kompilacja została rozbudowana o dodatek w postaci Halo 3 ODST. Więc to jest cała ten... Ja grałem w oryginalną trylogię tylko i trójkę podstawkę. I powiem ci, że oglądając ten zwiastun odkryłem coś dziwnego. Mianowicie to, że odczuwam nostalgię, chociaż nigdy nie sądziłem, że będę odczuwać nostalgię do Halo. To jest dla mnie trochę abstrakcyjne i nowe uczucie, którego się tutaj nie spodziewałem, dlatego że dla mnie ta seria wciąż wydaje się nowa i świeża, a tutaj jednak upłynęło trochę czasu i w momencie, kiedy wiesz, kiedy widzisz tutaj jak z Króla Lwa te wszystkie zwierzęta i tak dalej i czujesz jak w momencie, jak odpala muzyka, jak gdyby nie wiem, moje martwe serce na chwilę się obudziło i jak gdyby poczułem coś, więc to jest bardzo pozytywne, aczkolwiek niewiele mi mówi to o samej grze, szczerze mówiąc, ale zwiastuny Halo, o ile pamiętam, zawsze były dobre i zawsze były tak skomponowane, żeby cię chwytać.
Tak,
więc...
ten to był przy piątce, jak masz tego Master Chiefa, który idzie po pustyni, nie? Tak. Z tą peleryną i na końcu zdejmuje kap, który się okazuje, że to Master Chief, wiesz, na pustyni w ogóle, wow, to był tak dobry zwiastun, jeden z najlepszych, jakie to było w czwórce to było. To było, do dzisiaj jeden z moich ulubionych zwiastunów czegokolwiek.
A jaki był ten zwiastun, gdzie był jak gdyby cały czas był zatrzymany i miałeś takie przejazdy kamerą i tylko muzyka cały czas. Pamiętasz ten zwiastun? Wiesz, o czym mówię? Do której to było?
Tak.
To był jeden z najlepszych zwiastunów, jakie w życiu widziałem.
O matko, której to było części? Oj, teraz mam zanik.
W każdym razie gra wychodzi w grudniu 2020 roku, więc jakby jeszcze jest zrozumiałe, że pokazali nam tylko cinematic, bo wiemy, że jeszcze będzie całe jedne E3, gdzie będą mogli tam rozpływać się nad tym, jak to jest rewolucyjny gameplay, którego jeszcze nigdy nie widzieliśmy, więc...
W ogóle, ale też ciekawi mnie, jak właśnie to będą reklamować dla nowych graczy, nie? Bo to musi być start konsoli, to musi być taki punkt wejściowy, że bez problemu musi się, wiesz, i orientować w świecie i we wszystkim, co tam się dzieje. A jednak piątka skończyła się w takim momencie, takie było nabudowanie tego, co tam było, wiesz, między innymi relacji między Cortaną a Master Chiefem, że bez wiedzy o tych poprzednich częściach, to wydaje mi się, że będzie strasznie ciężki punkt wejściowy, bo tu się naprawdę mega dużo zmieniło i jesteśmy w takim momencie, że nie wyobrażam sobie właśnie wejść od tak z marszu do tego, co się powinno dziać w tym momencie, na tym etapie całej historii tego świata, nie? Tutaj też fajnie zrobili akurat ten... taką klamrę, nie? Że mamy ten widok tego Halo rozwalonego, nie? Tego okręgu, który każdy kojarzy, nie? Że od tego się zaczynało, od tych Halosów. I to jest takie coś co rozpoznajesz od razu, nie? Ten właśnie widok i tutaj na tych prostych takich emocjach grają. Ale no ciekawi mnie, jak to powiążą z fabułą.
Właśnie ja nawet nie znając Halo, odniosłem wrażenie po tym zwiastunie, że z punktu widzenia Master Chiefa minęło bardzo dużo czasu. Więc to jest jeden ze sposobów, żeby rozegrać fabułę dla nowych graczy. Czyli opowiadanie Master Chiefowi, tak, co ten... stało się pomiędzy, a tak naprawdę opowiadanie graczowi, no tak, jeżeli tak faktycznie zrobisz, że on tam wisiał w tej próżni, zahibernował się na dłuższy czas tej swojej zbroi. Nie, to jest tak, to tak jest jakby, wydaje mi się, rozwiązanie, żeby wprowadzić nowego gracza.
Szukam. Ale kurczę,
to jest fajne też, bo to jest zupełnie inna perspektywa, nie? Kogoś, kto w tym siedzi, kto był z tym na bieżąco, nie? A kogoś, kto, wiesz, łączy
sobie może każda będzie działała. Tak działa nowy God of War. Jeżeli miałeś, no tak, jeżeli znałeś historię Kratosa, to miałeś dodatkową, jak wyciąga te ostrza chaosu, jak Atena się pojawia, tak, i tak dalej.
Masz rzeczy, cały ten...
motyw, ale no to było to kompletnie zrozumiałe dla osoby, która nigdy się w tym nie siedziała.
Tutaj muszą iść tą drogą, nie? Jak to ma być tytuł startowy, to nie ma innego wyjścia, ale no mówię, tam było takie nagromadzenie po piątce i zostawiło mnie z takim, wiesz, niedosytem, że chcę wiedzieć, co będzie dalej, no to jak widzę, nagle zrobią przeskok i ktoś będzie Chiefowi tłumaczył rzeczy, które się działy i go znowu doprowadzą za rękę do tego, gdzie się powinno rozpocząć, no to no zobaczymy. Ja w nich wierzę, bo jednak Bungie to potrafią robić gry i znowu zobaczę Master Chiefa. On jest zajebisty, więc spoko.
Okej, okay, już Adam nie szukaj trailera, będziemy kończyć w tym momencie.
Znalazłem trailer, ale wciąż nie wiem, do czego on jest.
Okej, okay, będziemy tutaj
jak
kończyć.
Masz podpisany?
Nie, bo Best Halo Cinematic Trailers, kompilacja, okay, więc czekam, aż się pojawi tytuł.
Możecie nam napisać w komentarzach, będziemy mogli przejść w komentarzu.
Do trójki.
Okej, do trójki. To już nie musicie pisać w komentarzach, już wiemy. Więc na tym będziemy kończyć. Dzięki, Adam, Radek, za rozmowę. No i oczywiście zapraszamy na śledzenie dalszych naszych omówień. Następna w kolejności będzie oczywiście Bethesda, potem Ubisoft, Square i na końcu Nintendo. Także śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.